Witam serdecznie w audycji Cisza w Eterze. W czwartek po godzinie 22, taka godzina jest u Państwa. U mnie w tym momencie, w momencie kiedy mówię te słowa, jest godzina trochę inna. Jest przedpołudnie, wyjątkowo dzisiaj nie w studiu, ale na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, a dokładnie w Instytucie Filozofii i Socjologii, ponieważ dzisiejszym moim gościem jest socjolog, kierownik Katedry Społecznych Problemów Zdrowotności UMCS, profesor Włodzimierz Piątkowski. Witam serdecznie.
Witam serdecznie panią redaktor, witam państwa.
Zaprosiłam pana profesora do rozmowy, ponieważ wydaje mi się, że warto poświęcić więcej czasu, więcej uwagi, więcej przemyśleń na temat tego, jakie mamy ogólnie jako społeczeństwo podejście do nauki. I dlaczego nie ufamy naukowcom? A te pytania pojawiają mi się nie bez powodu. Przede wszystkim pierwszą, główną inspiracją jest trwająca epidemia koronawirusa i to, jak z jak wieloma różnymi i skrajnymi opiniami możemy się spotkać, jeśli chodzi chociażby o kwestie szczepień. Statystyki mówią same za siebie. Niechętnie podchodzimy do szczepień, zwłaszcza w naszym regionie. A to rodzi bardzo wiele pytań. Przede wszystkim dlaczego? Dlaczego? Czy rzeczywiście szczepienia nie są do końca bezpieczne? A może osoby, które negują te kwestie, nie do końca wiedzą, jakie są podstawy tych wątpliwości? Chciałabym w trakcie tej audycji rozwiać wszelkie wątpliwości, jeśli tak się w ogóle da. Być może są osoby sceptycznie nastawione, delikatnie mówiąc. Mam nadzieję, że nie zamierzają Państwo w tym momencie wyłączyć odbiorników, ale zachęcam do posłuchania naszej dzisiejszej rozmowy. No dobrze, żeby nie przedłużać już tego wstępu, skąd ogólnie, zostawiając na razie dzisiaj kwestie szczepień i kwestie obecnej sytuacji zdrowotnej, skąd ogólnie niechęć do nauki? Co socjologia mówi na ten temat?
No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że podnosi pani bardzo ważny problem z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa, dlatego że w socjologii ten wariant rozwoju społecznego, który my doświadczamy z ostatnich 30 lat, się nazywa knowledge society, prawda? Czyli społeczeństwo oparte na wiedzy, społeczeństwo oparte na pasie na nauce. Więc jeżeli w takim społeczeństwie narastają, a to wiemy z badań socjologicznych, narastają takie sceptyczne, czy zdystansowane, czy krytyczne wręcz nastawienia w stosunku do nauki i naukowców, no to jest bardzo ciekawy problem dla socjologii, bo socjologia jest nauką, która chce poznać społeczeństwo, chce w swojej definicji ma zadanie takie, żeby poznać mechanizmy, reguły rządzące rozwojem społecznym. Także zjawisko właśnie takiego dystansowania się, czy krytycyzmu, czy sceptycyzmu w stosunku do nauki jest bardzo interesujące. Jest oczywiście trudne też do badania, dlatego że ludzie w badaniach ankietowych nie bardzo chcą się przyznawać, że nie wierzą nauce. Mimo że są to badania oczywiście profesjonalne, anonimowe i tak dalej, ale jednak mamy wdrukowany w głowę taką polityczną poprawność czy społeczną poprawność, że nie należy raczej krytykować nauki. Więc chcę zwrócić uwagę, że to jest trudny problem do badania, czyli problem trudny, być może dlatego mało znany, a równocześnie ważny, prawda? Trzy jak gdyby aspekty są na samym początku, które byśmy mogli powiedzieć. No i teraz mogę druga okoliczność to jest to, że to nic nie jest specjalnie nowego, bo my takie zjawiska krytycyzmu w stosunku do różnych dziedzin nauk, zwłaszcza takich rodzajów nauk, które mają bezpośrednio przełożenie na nasze życie. A taką nauką jest nauka medycyny, która jednocześnie jest nauką przyrodniczą, nauką typu science, czyli taką właśnie ścisłą, przyrodniczą, opartą na pewnych regułach, które są podobne w biologii, chemii, fizyce i tak dalej. A z drugiej strony jest nauką humanistyczną i społeczną, bo fizyka nie kieruje bezpośrednio swoich działań w stosunku do ludzi. Natomiast medycyna przekłada swoje wyniki badań, zalecenia, rekomendacje na społeczeństwo. Czyli jest nauką, to naszych studentów na Uniwersytecie Medycznym czasem zaskakuje na zajęciach socjologii medycyny, że medycyna jest nauką przyrodniczą, oczywiście ścisłą, ale równocześnie jest nauką społeczną i nauką humanistyczną. Więc będę skupiał się właśnie na medycynie, bo medycyna jest takim polem jak gdyby ścierania się różnych trendów myślowych, różnych poglądów, które tak jak powiedziałem, my tutaj bierzemy pod uwagę te poglądy krytyczne, sceptyczne czy zdystansowane, to się zaczęło w krajach zachodnich już w latach 70. Bo medycyna była poddana pewnej krytyce, pewnej surowej ocenie z punktu widzenia właśnie celów, które sobie założyła ówczesna medycyna zachodnia i które niestety nie udało się zrealizować. No przede wszystkim takim celem, na które medycyna zasysa ogromne publiczne pieniądze. Pamiętajmy, że te 100 kilkadziesiąt miliardów, które w tej chwili, już tu mówię o Polsce, rząd chce przeznaczać, czy przeznacza już na system medyczny, to jest jedna z największych, czy wręcz największa pozycja w budżecie polskim, większa niż wydatki na zbrojenia, które są też bardzo potrzebne w obecnej sytuacji, jak wiemy. Więc to są ogromne pieniądze publiczne, prawda? I w związku z tym nie dziwmy się, że ponieważ my jako podatnicy łożymy na tą medycynę publiczną, społeczną, chcemy też mieć możliwość wypowiedzenia się. Mówię tutaj z jednej strony o naukowcach, a z drugiej strony, bo nas interesują zwykli ludzie. Zwykli ludzie, których, to jest istota socjologii, że badamy opinię o czymś. W tym wypadku opinię o medycynie, o zawodzie lekarza, o innych zawodach medycznych, o skuteczności medycyny, o zaufaniu do medycyny i lekarzy i tak dalej, i tak dalej. Więc problem nie jest nowy, on przyszedł do nas z opóźnieniem kilkudziesięciu lat, no bo transformacja się zaczęła 30 lat temu, z Zachodu i to są ruchy sceptyczne, krytyczne w stosunku do nauki, zwłaszcza, wróćmy do początku naszego rozumowania, medycyna wywołuje, skupia tą krytykę i emocje, można powiedzieć, z racji swoich funkcji społecznych, z racji ogromnych wydatków, na które społeczeństwo łoży. Także jest to temat jak gdyby z opóźnieniem, który do nas przyszedł i chcę powiedzieć, że na razie takich form ostrej, bezwzględnej krytyki medycyny, często niesprawiedliwej, nawet jak świat zachodni to przeżył w latach 70., od połowy lat 70. w Polsce jeszcze nie było. Te głosy krytyczne czy sceptyczne w stosunku do medycyny są relatywnie łagodne. Nie ma ruchów zdecydowanych. Pomijam tutaj różnego typu ruchy czy inicjatywy antyszczepionkowe, ale nie ma ruchów takich jak gdyby zideologizowanych ruchów antymedycznych, które mówią, że medycynę trzeba zmienić radykalnie, odchudzić, prawda, ona nie jest potrzebna i tak dalej. No takich jeszcze głosów w Polsce nie ma, więc być może, bo to jest też hipoteza, socjologia zajmuje się prognozami, takie poglądy będą. Na razie jeszcze ich nie obserwujemy. Raczej obserwujemy dystans, sceptycyzm, właśnie malejące zaufanie. Widzimy to na przykład w badaniach na temat prestiżu społecznego zawodu lekarza, prawda, który jeszcze 20 lat temu był na czele tych kilkudziesięciu, 50 zawodów, które były rankingowane, jeżeli chodzi według kryterium stopnia zaufania. W tej chwili zawód lekarza jest na 5., 6. miejscu tej listy, prawda? Przy czym jego rola się nie zmieniła, bo w dalszym ciągu lekarze decydują, przynajmniej teoretycznie, o naszym życiu i zdrowiu. Na pewno o zdrowiu, a życiu niekiedy, prawda? Coraz częściej w związku z COVID-em. W związku z tym jest to zawód szczególny, zawód, który powinien być otoczony szczególnym zaufaniem, a niestety widzimy z różnych powodów, to jest osobna sprawa, dlaczego tak jest, że zaufanie do tego zawodu spada systematycznie, prawda? Drugim takim aspektem, czy kolejnym aspektem, który jest związany z obserwowaniem przez ludzi, zwykłych ludzi medycyny, to jest fakt, że to jest też tematem naszych badań w mojej katedrze i książki, która się ukazywała pierwszej w Polsce na temat medykalizacji współczesnych społeczeństw, że medycyna staje się częścią nowoczesnych biznesów. Medycyna opiera się coraz częściej na komercyjnych zasadach, na odpłatności, na współpłaceniu. To też nas niestety w perspektywie czeka. I teraz decyzja o dalszym, zwiększonym współpłaceniu ze strony pacjentów prawdopodobnie, a nawet na pewno, wywoła dyskusję, co my za tą wyższą składkę otrzymamy od medycyny, prawda? I to są pytania w społeczeństwie demokratycznym uzasadnione, na które medycyna powinna nauczyć się odpowiadać. Bo ja uważam, że głosy krytyczne, chociażby nawet niesprawiedliwe w stosunku do medycyny, czy niezasłużone, trzeba traktować poważnie, ponieważ medycyna jest jak gdyby nauką, która ma przełożenie, jak żeśmy wcześniej powiedzieli, jest jak gdyby służbą publiczną, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że my używamy słowa, nie mówimy o fizykach, że jest to służba fizyki, prawda? Ale mówimy o służbie zdrowia. Słowo service, prawda? Medical services, to pokazuje, że oczekiwania nasze w stosunku do lekarzy są takie, że oni mimo różnych kłopotów, trudności, zawsze możemy na nich liczyć. W związku z tym te wymagania w stosunku do medycyny, jak żeśmy wcześniej powiedzieli, będą rosły. Zwróćmy także uwagę, że rośnie wykształcenie społeczeństwa i wszystkie badania pokazują, tam gdzie się tak zwane zmienne niezależne bada, że im wyższy poziom wiedzy, dochodów, pozycji społecznej, tym większe wymagania w stosunku do medycyny. Także lekarze muszą się do tego dostosować. Również nie tylko stosując medycynę właśnie online'ową, zdigitalizowaną, która jest przez sporą część pacjentów, nie chcę powiedzieć odrzucana, ale niechętnie traktowana, zwłaszcza przez tego typowego pacjenta, czyli pacjenta starszego, który woli mieć kontakt bezpośredni i woli mieć relacje bezpośrednie z lekarzem, a kontakt przez e-medycynę tak zwaną, ten kontakt zawęża. To jest oczywiście wygodniejszy kontakt dla lekarza i dla systemu. Łatwiej zarządzać pacjentami, jak to się mówi, czy klientami, bo a propos komercjalizacji medycyny, coraz częściej pacjent staje się klientem. To też ludzi bardzo często irytuje. Więc na tę zmianę optyki w stosunku do medycyny składają się różne czynniki. Czynniki, które były już na Zachodzie, które jak gdyby na zasadzie dyfuzji do nas przychodzą. Wzrost poziomu wykształcenia i wymagań w stosunku do medycyny. Wzrost nakładów na medycynę i coś ludzie chcą za to mieć. Tak samo taki fakt, który też myśmy badali i który jest negatywnie przez większość społeczeństwa oceniany w polskich realiach, mianowicie rosnące pomysły, które przed 2015 roku były bardzo poważnie dyskutowane, natomiast chodziło o komercjalizację i prywatyzację wręcz medycyny, prawda? To jest oferta bardzo intratna dla lekarzy, dla części lekarzy, ale to jest oferta, która stawia pewne bariery socjoekonomiczne i odcina część pacjentów od uprawnień konstytucyjnych, prawda? Które mówią, że każdy bez żadnej dyskryminacji powinien uzyskać pełną, w danych warunkach możliwie dostępną opiekę zdrowotną. Także to się wszystko nakłada i ta medykalizacja i prywatyzacja i digitalizacja medycyny, a jeszcze do tego kolejne zjawisko, które też badaliśmy tutaj w naszym zespole, to jest tak zwane lecznictwo niemedyczne, które się zaczęło przecież w latach 70. I to są miliony ludzi już w Polsce, które skorzystały w różnych formach z usług nielekarzy, prawda, którzy, jest taka książka, później która ukazała się na Zachodzie, o właśnie lecznictwie niemedycznym, taka socjologiczna analiza, która pokazuje, że ludzie przełamali jak gdyby monopol medycyny, że jeżeli nie znajdują zaspokojenia pewnych potrzeb, takich socjopsychologicznych głównie w medycynie, to szukają nawet innych po prostu oferentów, którzy się oczywiście znajdują zgodnie z prawem podaży i popytu i którzy oferują ludziom domniemane, a może rzeczywiste, to jest kwestia dyskusji właśnie na ten temat. Za chwilę w poniedziałek zacznie się wykład kolejny rok dla studentów o medycynie tak zwanej alternatywnej i komplementarnej, a właściwie powinniśmy nazywać to lecznictwem niemedycznym, bo te metody nieprofesjonalne nie są alternatywą dla medycyny, prawda, wysoko zaawansowanej medycyny technicznej. Także jednym słowem podsumowując, jest kilkanaście różnych zjawisk, które się nakładają i dają odpowiedź przynajmniej częściowo na pytanie pani redaktor, dlaczego rośnie sceptycyzm, dystans w stosunku do nauki, a najbardziej jest to widoczne i nas to, z naszej perspektywy to interesuje, do właśnie medycyny.
Bardzo dużo wątków poruszonych już w tej pierwszej odpowiedzi. To, co mnie szczególnie zaintrygowało, to kwestia tego, że nasze podejście, polskie podejście do medycyny, to coraz bardziej wątpiące do nauki medycyny, ale tak jak już pan profesor powiedział, będziemy się skupiać w naszej rozmowie głównie na medycynie, jest coraz bardziej radykalizujące się, ale jeszcze nie takie, jakie może być i jakie potrafi być za granicą. To jest rzecz, którą chciałabym rozwinąć w naszej rozmowie, ale na razie trochę muzyki. Wracamy do rozmowy z profesorem Włodzimierzem Piątkowskim z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ale także z Uniwersytetu Medycznego. Profesor Włodzimierz Piątkowski jest socjologiem medycyny i na tym temacie dzisiaj się skupiamy. Okazją do dyskusji jest trwająca sytuacja epidemiologiczna w Polsce, no ale ogólnie pandemia koronawirusa na świecie. Ale tak jak może zdążyli się Państwo zorientować, dzisiaj o koronawirusie rozmawiać dużo nie będziemy. Skupiamy się przede wszystkim na podejściu nas, Polaków, do medycyny. I spróbujemy szukać odpowiedzi na pytanie, skąd bierze się rosnąca nieufność lekarzom, medycynie, faktom naukowym, publikacjom. Skąd tak duża polemika? Ale żeby zastanowić się nad tym, co może nas czekać w najbliższym czasie, w najbliższych latach, w jakim kierunku to podejście może się zradykalizować, myślę, że warto opowiedzieć o tym, jakie są doświadczenia innych krajów. Tak jak pan to powiedział, to nie jest tylko nasza domena, to nie jest też tylko domena osób ze wschodniej części Polski, ale to są zjawiska, które wiele lat temu rodziły się także w innych krajach. I teraz tak, oczywiście pierwsze pytanie, jakie są to zjawiska, a drugie, gdzie można je obserwować? Bo pierwszy kraj, pierwsze państwo, które przychodzi mi do głowy i w zasadzie jedyne, to Stany Zjednoczone, które dla mnie osobiście są, trochę mówiąc brzydko, wylęgarnią osób, które bardzo odważnie negują fakty naukowe.
Dobra intuicja, pani redaktor, bo rzeczywiście tak jak dobre i złe rzeczy przychodzą ze Stanów Zjednoczonych, prawda, czego my doświadczamy. Raczej Polska importuje w cudzysłowie większość tych złych rzeczy ze Stanów Zjednoczonych, transmitując różne style życia, niekoniecznie prozdrowotne i różne inne rzeczy, ale to jest osobna sprawa. Natomiast oczywiście, no dlaczego Stany Zjednoczone? Dosyć prosta jest odpowiedź, bo Stany Zjednoczone są krajem na świecie o największej zaawansowaniu rozwoju technologii i tak samo społeczeństwo jak gdyby jest na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o pewne procesy społeczne, które wcześniej tam występowały i będą występowały i później stopniowo są na zasadzie dyfuzji. Teraz świat jest globalną wioską, prawda, jak wiemy, z Marshalla McLuhana, więc one prędzej czy później dotrą do Polski, docierają coraz szybciej do Polski dzięki właśnie globalnej sieci. Więc w Stanach Zjednoczonych właśnie w latach 70. nastąpiła taka bardzo skrajnie, nawet powiedziałbym demagogiczna, nawet może niesprawiedliwa dla medycyny po części dyskusja na temat, że medycyna jest głównym zagrożeniem zdrowia. Po raz pierwszy zaczęto mówić publicznie o błędach jatrogennych, jatropatogenii, jatropatogenezie, bo dotychczas, w latach 60., 50., kiedy medycyna, mówię o Stanach Zjednoczonych, była symbolem tego postępu, nowoczesności i tak dalej, zresztą tak jak jest teraz, tylko już medycyna nie ma monopolu na te cechy, właśnie nowoczesność, bezbłędność, że jest idealnym jak gdyby modelem nauki. Jednak w świadomości społecznej te wszystkie, ta krytyka lat 70., 80., później 90. nawet znalazła swoje odzwierciedlenie i ludzie tam bardziej dokładnie się przypatrują medycynie, lekarzom i oceniają nie bezkrytycznie medycynę i swoją jakość leczenia. I to jest normalne moim zdaniem, bo to żyjemy w społeczeństwach demokratycznych, w społeczeństwach obywatelskich i każdy ma prawo wyrażać własną opinię i ma prawo do braku dyskryminacji ze względu na jakąś swoje przekonania, prawda, o tym jest, wpisane jest to w naszą konstytucję, konstytucji Parlamentu Europejskiego, o tym pisał i tak dalej. I tak samo jest w Ameryce. Więc w Ameryce właśnie w latach 70. postawiono pytanie, czy medycyna przypadkiem bardziej nie szkodzi niż pomaga, prawda? I tutaj to były te właśnie błędy iatrogeny, iatropatogeny, iatropatogeneza, side effects, te wszystkie efekty uboczne. O tym zaczęto mówić. I powstało wtedy pytanie, już w latach końca 70., czy medycyna nie jest większym zagrożeniem zdrowia niż na przykład wypadki w Stanach Zjednoczonych, prawda? Bo to w takiej formie, takie nośne, publicystyczne kwestie zostały podniesione. Jest taka słynna książka, zresztą z dziwnych powodów, moim zdaniem mówię trochę ironicznie, nieprzetłumaczona na polski, Ivana Ilicza, Medical Nemesis. Limits to Medicine, czy uzurpacje medycyny, tłumacząc, odwołując się do mitów greckich, prawda? I limits to medicine, czy ograniczenia medycyny. Ta książka przetłumaczona, o ile pamiętam, na 31 języków, nie została przetłumaczona na język polski. Moim zdaniem to książka z lat 70., czyli jak gdyby pokazująca rzeczywistość tamtą, kilkadziesiąt lat temu, ale być może ona była potrzebna, żeby ją przetłumaczyć i wokół tego, żeby dyskusję rozpocząć na temat jakości usług medycznych, bo to jest prawo obywatelskie, prawda? I no może ktoś przetłumaczy tą słynną książkę. I to jest taka kwestia, więc błędy medyczne, odpowiedzialność lekarza, pytanie, na ile medycyna te błędy popełnia świadomie, a na ile są to błędy wynikające z natury medycyny, że nie wszystkich rzeczy można przewidzieć. To wszystko właśnie związane z tą słynną książką, z tym nazwiskiem Ivana Ilicza, przetoczyło się 60-50 lat temu przez świat zachodni i spowodowało, że medycyna no, po części wyciągnęła wnioski z tego wypowiedzenia zaufania, prawda? Bo lekarz jest zawodem zaufania publicznego, właśnie w tym rankingu zawodów powinien być pierwsze miejsce, bo żaden inny zawód nie jest wymiarzem w pewnych sytuacjach w naszym, już nie mówię życiu, ale nawet zdrowiu, prawda, w częstszym zakresie. Więc wydaje mi się, że medycyna zasługuje na taką dyskusję poważną, interdyscyplinarną dyskusję taką, gdzie nie tylko sami lekarze będą mówili w stosunku do siebie, ale oddamy głos pacjentom, oddamy głos innym zawodom medycznym, tym humanistycznym, bo tak jak powiedzieliśmy, medycyna jest nie tylko nauką biomedyczną, jest biomedycyną, nauką ścisłą, ale również nauką humanistyczną, społeczną, jak sama nazwa jest medycyna społeczna, prawda, że zdrowie publiczne o tym mówi. I takie przedmioty są przecież nauczane od kilkudziesięciu lat w całej Europie i na całym świecie. W związku z tym medycyna zasługuje na taką dyskusję poważną i to nie powinna być dyskusja odebrana przez medycynę jako coś napastliwego czy szkodliwego, dlatego że przecież po to się dyskutuje o pewnych, nikt nie jest nieomylny, prawda? Ja nie podzielam takiej opinii niektórych lekarzy, bo znam wielu wybitnych, którzy skłaniają się ku tej tezie, którą głoszę w tej chwili, którzy mówią, że każda dyskusja o jakości medycyny obniża prestiż lekarza, prawda? Ja uważam, że wręcz odwrotnie, jeżeli się pewne rzeczy zataja, prawda? No to przenosi się do internetu, tak jak mówiliśmy kiedyś o COVID-19, prawda? Że ja uważam, że trzeba poważnie rozpoznać, w cudzysłowie powiem, przeciwnika, prawda? Czyli rozpoznać z chłodnym okiem, spojrzeć na poglądy antymedyczne czy antyszczepionkowe w tym wypadku. I takiej dyskusji też nie było z udziałem tych wszystkich różnych stron, prawda, typu otwarte studio czy jakieś inne formuły, które w mediach przecież są w innych uruchamiane. Więc uważam, że właśnie ta dyskusja na temat właśnie tego sceptycyzmu, dystansu, a nawet krytycyzmu jest potrzebna medycynie, bo medycyna powinna spojrzeć okiem swoich odbiorców na siebie samą, tak? I eliminować swoje błędy. Dlaczego o iatropatogenii i iatropatogenezie mamy nie mówić? Przecież to w każdej podręczniku medycyny klinicznej powinno być. Ja to zresztą mówię studentom w różnych tam kierunków, gdzie miałem czy mam zajęcia, bo uważam, że to eliminuje zawołaniem medycyny, jak wszyscy wiemy, jest słynny aforyzm, czy fragment właśnie z Corpus Hippocratum, primum non nocere, przede wszystkim nie szkodzić. Naucz się najpierw nie szkodzić, a później pomagać dopiero, prawda? I przy całym szacunku do ogromnego postępu w medycynie, Nagroda Nobla, prawda, dla dwóch badaczy ze Stanów Zjednoczonych i z Libanu, i uzasadnienie tej nagrody pokazują, że medycyna też ma różne tematy do przedyskutowania z pacjentami, ze swoimi odbiorcami i również z naukowcami, którzy zajmują się medycyną, nie będąc lekarzami, prawda, bo to jest ta funkcja również socjologów medycyny. Więc myślę, że przy takim prestiżu i przy takim postępie technik medycznych, nauki medyczne w każdym kraju, to również w Polsce, nie powinny się takiej dyskusji bać.
Przede wszystkim, no wracając tutaj do kwestii, którą od początku pan profesor podkreśla, czyli to, że jest to nauka społeczna, czyli nastawiona na dialog z osobami, które jakby są takimi bardzo namacalnymi, bezpośrednimi odbiorcami tej nauki. Przychodząc do szpitala, idąc do lekarza, zasięgając tej pomocy, oddajemy coś, co mamy no, najcenniejszego. Nasze zdrowie, nasze ciało, nasze życie. Więc tym bardziej wymagamy od lekarza, od medycyny tego, że no, ten skarb zostanie zachowany. Czy ta niechęć nie jest przypadkiem czasem też podsycana ogólną taką społeczną obawą, która wydaje mi się, że leży u podstaw każdej chociażby teorii spiskowej, tego, że boimy się, że ktoś może mieć nad nami niepisaną kontrolę i może nie mieć czystych intencji?
Kontrola jest elementem władzy. No, wydaje mi się, że właśnie problem tej biowładzy, mówiąc językiem Michela Foucault, to jest bardzo kluczowy punkt w widzeniu, spojrzeniu na medycynę, dlatego że medycyna ma coraz więcej kontroli nad nami, prawda? Nowoczesne procedury powodują, że medycyna wydłuża swoją kontrolę, nawet pojawia się zupełnie nowy element, o którym wcześniej, kilkadziesiąt lat temu w ogóle nie było mowy, czyli kontrola nad pacjentem, człowiekiem, cały czas przecież, który jest pozbawiony świadomości, prawda? Ten człowiek nie może podejmować decyzji, nie może uczestniczyć w terapii, ale jest w dalszym ciągu obiektem, jest pacjentem, prawda? Jest osobą leczoną. I w związku z tym technika medyczna powoduje, że ten zakres kontroli jest coraz większy. Tak samo zwiększona kontrola jest również efektem tego, że medycyna jest poddana digitalizacji, prawda? Czyli ucyfrowienie, jeśli tak można powiedzieć, medycyny powoduje, że tą kontrolę nad pacjentem czy nad klientem lekarz ma coraz większą, prawda? Jeżeli byśmy wodze fantazji puścili, to moglibyśmy powiedzieć, że ten pomysł no, formalnie dobroczynny, czyli chipowania ludzi, żeby pozyskać transmisję danych, zwrotną transmisję danych dotyczących parametrów organizmu, z jednej strony jest brzmi bardzo zachęcająco i atrakcyjnie dla pacjenta, prawda? Bo to jest jakby pod hasłem jego dobro. Natomiast no, może rodzić również oczywiście różnego typu kontrowersje i pytania dotyczące, czy tej ogromnej władzy już i rosnącej władzy nie będzie medycyna czy konkretny lekarz nadużywali. To jest kwestia już granic prawnych, etycznych, praw pacjenta itd., itd.
I tutaj chyba rozbija się wszystko o pytanie, na które nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć tak w 100%. Skąd mieć pewność, że rozwiązania, które bardzo mocno ingerują w naszą prywatność, nie będą kiedyś wykorzystane przeciwko nam. Myślę, że to jest jedna z takich największych obaw, które bardzo trudno jest bagatelizować.
To jest kwestia właśnie zaufania. No przed chwilą powiedzieliśmy, że to zaufanie niestety systematycznie maleje, prawda? Więc jeżeli komuś rozszerzamy jego prawa, w tym wypadku medycynie i lekarzowi, a równocześnie mamy ograniczone zaufanie, przynajmniej niektórzy ludzie mają ograniczone zaufanie do medycyny, no to rodzi się trzeci element, czyli konflikt, prawda? Konflikt, który sprzeczność interesów. I to jest bardzo niezwykle wrażliwa i delikatna sprawa, żeby postęp technologiczny medycyny, który przejawia się między innymi tą coraz większą ingerencją w organizm pacjenta, pogodzić z prawami pacjenta, z zasadami bioetyki, z gwarancjami pewnymi, formalnymi i tak dalej, żeby obie strony miały poczucie bezpieczeństwa, no bo poczucie bezpieczeństwa oprócz zaufania to jest chyba jedna z dwóch podstawowych cech, którą powinna mieć medycyna, oprócz oczywiście potencjału technologicznego, prawda? Także poruszamy się rzeczywiście po kwestiach nie do końca rozstrzygniętych, które na pewno powinny być przedmiotem debaty publicznej i pytania, i kontrowersje, i wątpliwości pacjentów, klientów, ja wolę używać słowa pacjentów, osób chorych i zdrowych zresztą, bo przecież medycyna to są również opieka nad osobami zdrowymi, tych problemów nie można bagatelizować i jest to trudny, wymagający problem, który stoi przed polską medycyną.
W tym wszystkim jeszcze pojawia mi się ponownie, jakby powraca w tej naszej rozmowie wątek kwestii komunikowania o medycynie. Wydaje mi się, że to jest kolejny taki problem i ten powód niezrozumienia i niechęci wobec medycyny to, że odbiorcy nie ufają przekazom medycznym, nie ufają badaniom medycznym, wypowiedziom przedstawicieli świata medycyny, bo może czasem ten język jest zbyt zawiły i zbyt skomplikowany. Czy o medycynie w ogóle da się mówić prościej?
Właśnie kilka dni temu ukazało się dodruk książki, która już ma drugie wydanie. Jak rozmawiać z pacjentem? To jest ogólnopolska książka dedykowana właśnie lekarzom, a właściwie tak naprawdę studentom medycyny, którzy powinni w ramach swoich kompetencji, oprócz kompetencji biomedycznych, o tym też mówiliśmy, powinni mieć te naukowe kompetencje behawioralne, socjopsychologiczne, zwijmy je tak. Jest taki przedmiot, który się nazywa problemy psychospołeczne medycyny, prawda? Także psychospołeczne aspekty medycyny, tak zwane w skrócie PAM, jak my to mówimy. W ramach tego przedmiotu powinna być oprócz perspektywy klinicznej reprezentowana perspektywa socjologiczna i psychologiczna, bo przecież komunikacja to jest nie tylko przekazywanie jakichś informacji specjalistycznych, medycznych, klinicznej medycyny, ale również dotarcie do pacjenta, prawda? Bo wiemy, że nie wystarczy przekazać jakąś informację pacjentowi. Tą informację przekazujemy po to, z punktu widzenia socjologii medycyny na przykład, żeby pacjent postępował w określony sposób, prawda? Na przykład przestrzegał pewnych zaleceń lekarskich, z którymi jest wypisany do domu, bo skraca się okres hospitalizacji, coraz kliniki jednego dnia i tak dalej. Cały proces dalszego leczenia polega na tym, że pacjent samodzielnie, świadomy pacjent i przekonany, mający zaufanie, robi coś w domu. Jeżeli on nie jest przekonany, bo ta komunikacja nie jest dostateczna, to ten pacjent nie robi tego, co lekarz oczekuje. Albo robi coś wręcz przeciwnego, na przykład idzie do znachora czy uzdrowiciela, prawda? Co właśnie jest przedmiotem naszych badań. Więc komunikacja jest podstawową sprawą i komunikacja musi uwzględniać te socjopsychologiczne cechy pacjenta. Poza tym pamiętajmy, że oprócz przekazywania informacji, załóżmy, że lekarz robi to dobrze, chociaż można mieć wątpliwości, jak słuchamy pacjentów, to również muszą być dodatkowe czynniki spełnione, żeby to, tak jak żeśmy powiedzieli, wpłynęło na zachowania pacjenta zgodne z oczekiwaniami lekarza. Bo inaczej te zachowania pacjenta będą sprzeczne z oczekiwaniami lekarza lub będą częściowo tylko zgodne, co nie da efektu leczniczego. Czyli to jest kluczowa sprawa, kiedy łączą się kompetencje, które powinien lekarz mieć, coraz większe, socjopsychologiczne z biomedycznymi, które zawsze stawiam na pierwszym miejscu. To powinno być jak gdyby zsynchronizowane, komplementarne i to powinno dawać te kompetencje, które współczesny lekarz powinien mieć.
Wydaje mi się, że bardzo często jednak tak nie jest. Tak na moją intuicję laika i po prostu obserwatora i osoby, która od czasu do czasu ma kontakt z medycyną, pewnie głównym czynnikiem jest czas, a w zasadzie brak tego czasu. Czy dostrzega pan profesor jeszcze inne czynniki, które no nie pozwalają na, no właśnie, na rozwinięcie tej komunikacji na linii lekarz-pacjent? Czy to jednak chodzi przede wszystkim o ten ograniczony czas dla pacjenta?
Studentów najlepszej polskiej uczelni medycznej pytano, czego się obawiają, kończąc studia lekarskie. I przed tym momentem stażu, egzaminu lekarskiego, państwowego i tak dalej. I z długiej listy tematów, którą mogą się obawiać, bo to była taka kafeteria półotwarta tak zwana, chyba 30 kategorii, na pierwszym miejscu wybrali obawiają się kontaktu z realnym pacjentem. To była sytuacja, którą warto zinterpretować, prawda? To, co pani mówi, ten brak czasu w dużej mierze albo po części wynika z tego, że lekarz nie jest dostatecznie przygotowany do tego kontaktu z realnym pacjentem. To łatwiej mu rozmawiać z pacjentem z dużych miast, z wyższym wykształceniem, bo to jest łatwiejsza komunikacja, ale pamiętajmy, że ci starsi pacjenci, to są roczniki 30, 40, to są pacjenci, zwłaszcza we wschodniej Polsce, to są pacjenci o niskim statusie, o niskim wykształceniu, braku wiedzy medycznej i po prostu z takimi pacjentami o tym profilu trzeba umieć rozmawiać face to face, twarzą w twarz, a nie przez e-medycynę, bo oni tą e-medycynę nie chcą, nie chcą z tego, boją się po prostu e-medycyny, tak się boją komputera, prawda, czy laptopu, czy całej tej sfery informatycznej, tak. Czyli po prostu socjologia i psychologia, czy psychologia i socjologia uczą właśnie lekarzy, omawiając kazuistykę, czyli konkretne przypadki błędów lekarskich, jak unikać błędów w rozmowie z takim pacjentem, który ma inne cechy niż sam lekarz, prawda? Czyli to jest, nie można powiedzieć, że to jest pacjent trudny, bo wtedy łatwy pacjent to jest 15% pacjentów, prawda? A poza dużymi miastami może 5%, tak? Pacjent jest taki, jaki jest, prawda? Czyli ma różne cechy, tak jak struktura społeczna, kulturowa naszego regionu czy społeczeństwa polskiego. I w związku z tym trzeba umieć rozmawiać z tymi pacjentami o właśnie tych cechach, o których powiedziałem. Jeszcze może dodam, że te cechy dominują wśród typowych pacjentów, a typowi pacjenci to są pacjenci w wieku podeszłym i wręcz starszym, prawda? Czy w wieku powyżej 75 lat, bo taka jest statystyka w tej chwili interwencji medycznych.
W tym momencie na chwilę się zatrzymamy, damy czas na zebranie myśli i na serwis informacyjny, który niebawem na naszej antenie. A ja przypominam, że dzisiaj mają Państwo okazję wysłuchać rozmowy z profesorem Włodzimierzem Piątkowskim, kierownikiem Katedry Społecznych Problemów Zdrowotności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i właśnie w tej katedrze dzisiaj rozmawiamy. Do tej rozmowy wracamy po godzinie 23. Witamy serdecznie w audycji Cisza w Eterze, przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiaj wyjątkowo nie ze studia i rozmowa, którą przeprowadzam trochę wcześniej, w ciągu pięknego, słonecznego, październikowego dnia, dokładnie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. A dzisiaj naszym gościem, jeżeli ktoś dopiero w tym momencie dołączył, to informuję, że naszym gościem jest socjolog medycyny, profesor Włodzimierz Piątkowski, kierownik Katedry Społecznych Problemów Zdrowotności UMCS, a także wykładowca akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dzisiaj rozmawiamy o słabnącym, malejącym zaufaniu do świata nauki, a głównie do medycyny. W kontekście oczywiście trwającej pandemii koronawirusa można by było dużo mówić na ten temat, chociażby patrząc na statystyki szczepień, ale dzisiaj tego tematu poruszać nie będziemy. Skupiamy się na tym temacie z trochę szerszej perspektywy. I pytanie, które mi się pojawia po tej naszej pierwszej godzinie rozmowy, to kwestia tego, jak patrzeć na osoby, które wątpią w to, co lekarze, co naukowcy mają do powiedzenia i nie ufają medycynie, bo na pewno nie można powiedzieć, że to są ludzie głupi, mówiąc już tak naprawdę bardzo kolokwialnie. Wielu osobom tak się może wydawać. Jak socjologia na ten aspekt patrzy? Kto najczęściej wątpi? Jacy są to ludzie?
No więc może komentarz do tego, do tej pierwszej części, o której pani redaktor wspomniała, a propos zaufania do medycyny, no żebyśmy tutaj nie przeczernili tego obrazu medycyny. Medycyna jest to bardzo zróżnicowany obszar, bardzo zróżnicowana materia, prawda? I nie można powiedzieć, że całość medycyny jest krytykowana. Pewne aspekty medycyny, czy pewne posunięcia medyczne mogą budzić kontrowersje, bo generalnie gołym okiem widzimy, już nie mówiąc o specjalistach, o technologii i znaczenia tych technologii dla zdrowia, że medycyna się, jest to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin wiedzy i generalnie rzecz biorąc jest ona w dalszym ciągu symbolem postępu. Po prostu chodzi o to, że medycyna to też jest pewien paradoks, bo to jest konsekwencja tego postępu. Medycyna wchodzi w ramach swojego postępu w pewne obszary, które mogą budzić u pewnych ludzi zaniepokojenie, sceptycyzm czy krytycyzm, prawda? I to dotyczy to, nie wiem, no takich zagadnień jak zapłodnienia in vitro, prawda? Czy zagadnienia aborcji, kryteriów, czy zdrowia reprodukcyjnego, jak się mówi językiem dokumentów Unii Europejskiej, czy też eutanazji i tym podobnych rzeczy. Po prostu technika medyczna powoduje, że pewne rzeczy, które były poza jak gdyby obszarem dyskursu społecznego, w tej chwili zaczynają być i to jest właśnie element czy skutek postępu medycyny szybkiego, więc to trzeba przede wszystkim podkreślić. Nie zmienia to faktu, że wchodząc na te nowe obszary, medycyna wywołuje pewnie czy stwarza pewne kwestie kontrowersyjne, czy powoduje zadawania pytań i każdy obywatel w społeczeństwie demokratycznym takie pytania ma prawo zadawać. To samo właśnie dotyczy zagadnień kontrowersyjnych i nie do końca wyjaśnionych z punktu widzenia przeciętnego pacjenta, czy przeciętnego człowieka zdrowego nawet, dotyczące właśnie szczepień, czy efektów ubocznych szczepień, długości działania ochronnego szczepień. To są wszystko elementy, które nie do końca są zdaniem ludzi wyjaśnione. Być może z punktu widzenia biomedycznego tu to wszystko jest jasne. Natomiast my reprezentujemy jako nauka humanistyczna, nauka społeczna punkt widzenia pacjenta, prawda? A zwłaszcza pewnych grup pacjentów. W tej chwili mówimy o pacjentach, którzy mają dystans albo nie do końca wierzą, albo w ogóle nie wierzą medycynie. I za tą niewiarą stoją konkretne powody, które są ciekawe dla socjologa, bo tak jak wcześniej żeśmy w pierwszej części rozmowy powiedzieli, ta niewiara czy ten krytycyzm dotyczy nie tylko oczywiście medycyny, ale całej nauki, naukowców, którym się przypisuje słusznie czy niesłusznie pewne negatywne cechy czy udział w pewnych negatywnych działaniach, prawda, na przykład pozwalania na wykorzystywania własnych odkryć, własnych nazwisk, żeby uprawomacniać pewne pomysły farmakologiczne, czy pewne leki na przykład, które jak się później okazuje są nie do końca skuteczne. Można wiele przykładów tu podawać. Myśmy niedawno napisali taką książkę o medykalizacji we współczesnych społeczeństwach. Tam czytelnik może znaleźć już konkretne przykłady. Także to jest bardzo złożona materia, ale rzeczywiście dotyczy to spraw, które ciągle medycyna zostawia jak gdyby na marginesie, prawda? Dotyczy to jak gdyby odbioru społecznego z punktu widzenia przeciętnego człowieka, tak zwanego, to się nazywa lay people, tacy laicy, tego wizerunku medycyny, argumentów medycyny, komunikatów medycyny, prawda? Bo lekarzom być może tak się zdaje, że słuchają tych komunikatów wyłącznie po drugiej stronie tylko lekarze, prawda? I dla nich jest to wszystko jasne. A przecież pamiętajmy, to właśnie to jest znowu rola socjologii medycyny, że to tego komunikatu medycznego sformułowanego w języku medycznym i w logice medycznej słuchają kompletnie różni ludzie, którzy mają inny sposób rozumowania, inny rodzaj racjonalności, inny rodzaj logiki, inny rodzaj przyczynowo-skutkowego myślenia i tak dalej i tym podobne. I to wszystko musi uwzględniać medycyna, jeśli chce, tak jak chce, żeby ten komunikat nie tylko docierał do ludzi, po pierwsze, żeby dotarł do ludzi, ale najważniejsze, żeby wpłynęła na zmianę zachowań, prawda? Na przykład rezygnację z bycia niezaszczepionym na rzecz wykonania z czynności społecznych, czyli udania się do punktu szczepień, prawda? A wcześniej to wszystko w głowie odbiorcy się musi na poziomie jak gdyby procesów kognitywnych, poznawczych, to wszystko musi się wykrystalizować. Także jeżeli medycyna chce być skuteczna, musi uwzględniać te wszystkie parametry socjopsychologiczne, którymi nasze nauki się zajmują.
No i też myślę, że do tego wszystkiego dokłada swoją cegiełkę, niestety niechlubną, postęp w docieraniu informacji, bo taka rzecz, która też przychodzi mi do głowy, to, że z jednej strony oczywiście osoby sceptycznie podchodzące do medycyny, do nauki, to są osoby, które po prostu się boją i nie szukają dalej jakoś potwierdzenia swojej tezy, swojego założenia. Ale to jest też duże grono osób, które rzeczywiście poświęcają swój czas, żeby szukać, żeby dopatrywać się informacji, żeby dociekać tej prawdy bardziej lub mniej skutecznie, ale to są osoby, które podejmują te próby. I wydaje mi się, że dużym problemem może być to, na jakie informacje natrafiają. Chociażby pierwszy przykład, który przychodzi mi do głowy, to kwestia połączenia szczepień z autyzmem, to, że szczepionki powodują autyzm. Mit, który już został wielokrotnie obalany przez naukowców, ale cały czas w tej świadomości funkcjonuje. Ale dlaczego? Dlatego, że osoby, które popierają tę tezę, powołują się na badania naukowe prowadzone przez Andrew'ego Wakefielda. Myślę, że warto podkreślać to nazwisko, żeby wiedzieć, że to jest człowiek, który przyznał się już wiele lat temu do sfałszowania wyników swoich badań i te wszystkie publikacje, które zostały oparte o te badania, zostały już dawno obalone naukowo, ale jednak cały czas te doniesienia w internecie istnieją. Cały czas to wszystko można w sieci znaleźć i wydaje mi się, że to jest jeden też z tych czynników, który też wpływa na to, ale to jest moja osobista opinia. Z nią już tutaj już jej nie będziemy więcej rozwijać, ponieważ jeszcze chciałabym zadać pytania dotyczące innych kwestii, ale o tym za chwilę. Przypominam słuchaczom Radia Lublin, że w dzisiejszej Ciszy w Eterze rozmawiamy z profesorem Włodzimierzem Piątkowskim, socjologiem medycyny. W pierwszej godzinie audycji też wspomniał Pan o bardzo ważnej kwestii, do której chciałabym jeszcze wrócić i kilka minut czasu jeszcze jej poświęcić. Kwestia tego, że brak zaufania do medycyny wiąże się też po części z takim poczuciem, że dzisiaj jesteśmy coraz częściej produktami w takiej walce chociażby koncernów farmaceutycznych na przykład, czy koncernów medycznych w walce o tych klientów. I no właśnie, chciałabym rozwinąć ten wątek. Jak bardzo jest to szkodliwe w odbiorze całego świata medycznego i też niestety lekarzy. W tym, że też idąc do lekarza boimy się, że lek, który dostajemy na receptę, nie jest lekiem, który ma nam pomóc, tylko na przykład lekiem, który jest sponsorowany gdzieś przez pewne kręgi, przez firmy farmaceutyczne, z którymi na przykład lekarz ma jakiś finansowy układ. To jest taki bardzo prosty i kolokwialny przykład, ale przykład bardzo często powielany.
Tutaj mamy ograniczony czas wypowiedzi. Ja bym odsyłał osoby, które by chciały głębiej ten temat poznać do książki, która jest dostępna w księgarniach, a na pewno w księgarni w Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Medykalizacja we współczesnych społeczeństwach, gdzie wspólnie z panem doktorem Michałem Nowakowskim to jest efekt takiej ogólnopolskiej dyskusji specjalistów od medycyny, głównie socjologów, ale nie tylko, na temat właśnie tego, o czym pani redaktor pyta, prawda, czyli właśnie tej komercjalizacji medycyny, a komercjalizacja, no to wiemy, to jest oparcie medycyny na biznesowych zasadach. A skoro biznesowe zasady, no to poszukiwanie klientów. No, mało poszukiwanie klientów, poszukiwanie jak największej rzeszy klientów, czyli stosowanie przez medycyny zasad dochodu, prawda, zysku, no kryteriów takich. To jest bardzo ważne pytanie, czy medycyna ma być biznesem takim jak każdy inny biznes, prawda? I nasza odpowiedź jest oczywiście negatywna. No nie może być z racji tego, że nie sprzedajemy ani pralek, ani lodówek, ani jakiegoś sprzętu elektronicznego, czy komputerów nawet, tylko tutaj w cudzysłowie mówię, oczywiście sprzedajemy zdrowie i opiekę w chorobie, prawda? Dwie rzeczy, z których się składa współczesna medycyna. I oczywiście no, chodzi o to, żeby mieć świadomość tych zagrożeń właśnie, że medycyna komercjalizując się zaczyna traktować pacjenta jako klienta. A skoro tak, no to używać technik marketingowych. A skoro tak, no to techniki marketingowe polegają na reklamie, prawda? I medycyna też polega na komercyjna medycyna w różnych formach bardziej lub mniej wyrafinowanej reklamy. Już nie chcę mówić o tych przykładach i rodzajach tej reklamy, którymi się medycyna posługuje, bo to właśnie w naszej książce żeśmy opisali. Natomiast jak każda reklama zawiera część prawdy, część informacji obiektywnych oczywiście, ale część emocji, czy część takich elementów, które mają wpłynąć na wybór tego produktu, a nie jakiegoś innego, prawda? I stosowanie takich metod właśnie komercyjnych do reklamowania metod, posługiwania się osobą lekarza, nazwiskami lekarzy, do reklamowania konkretnych specyfików powoduje, że ta wiedza i ta informacja przestaje, a może inaczej, może przestać być obiektywna. Natomiast pacjent ma mieć prawo do obiektywnej wiedzy na temat danego specyfiku, a nie wiedzy komercyjnej, reklamowej. I tu jest właśnie ten problem, żeby wprowadzić zabezpieczenia etyczne, bioetyczne, prawne, formalne, żeby medycyna nie mogła, taka komercyjna medycyna, czy przemysł farmaceutyczny na przykład, który jest w tej chwili najbogatszym rodzajem przemysłu na świecie po COVID-zie, a teraz mamy kolejne kampanie, szczepszy trzeci raz. Prawda? O tym nie było rok temu mowy i ludzie się zastanawiają się, czy szczepicie trzeci raz. Już pomijam oczywiście tych, którzy się w ogóle nie szczepili ani razu, albo zaszczepili się raz i stanęli z znakami zapytania. Więc rzeczywiście no, wracamy do punktu wyjścia. Medycyna coraz bardziej wkracza przez rozwój techniki medycznej, technologii medycznej, przez komercjalizację, przez prywatyzację usług medycznych w sfery, które wykraczające poza tradycyjny system medyczny. To są nowe zjawiska społeczne, przede wszystkim socjologiczne, i te zjawiska wymagają, rodzą nowe pytania. Tak jak każde nowe zjawiska, tych pytań jest bardzo dużo i medycyna nowoczesna, która się chwali słusznie technologią i techniką na bardzo wysokim poziomie, musi opanować też techniki uczciwej, głębokiej, przekonującej komunikacji ze swoimi odbiorcami, prawda? Żeby te wątpliwości, o których pani redaktor mówiła, jeżeli nie eliminować, to przynajmniej sprowadzać do rzeczywistych, realnych pytań i przyzwyczaić się do tego, że ludzie w XXI wieku, w rozwiniętym społeczeństwie ponowoczesnym, obywatelskim społeczeństwie, takie pytania mogą mieć. Co więcej, że takich pytań w związku z, to jest ten paradoks, coraz szybszym rozwojem medycyny będzie coraz więcej. Mało tego, że coraz więcej, te pytania będą coraz trudniejsze, prawda? I medycyna musi, również tutaj właśnie ciągle wracamy do deficytu tej kompetencji socjopsychologicznych lekarza. Ta wiedza właśnie tam behawioralna pozwala lekarzowi się skutecznie komunikować, przezwyciężać wątpliwości, przekonywać, mówić językiem, który dociera do ludzi o niższym statusie, czyli tych typowych pacjentów w wieku podeszłym. To wszystko dopiero stoi przed medycyną i dlatego walczymy o przedmioty humanistyczne w medycynie, również w naszej lubelskiej Uniwersytecie Medycznym, który ma takie ponad 60 lat tych tradycji nauczania tych przedmiotów, żeby te przedmioty nie były redukowane. żeby wręcz odwrotnie, żeby były rozwijane i żeby nie było problemu z godzinami dla wykładowców z tych przedmiotów, prawda? Więc również w jakiejś skali lokalnej widzimy te problemy i mam nadzieję, że te problemy, jestem przekonany wręcz, będą znajdowały przychylny tutaj jak gdyby oddźwięk w decyzjach naszych przełożonych i naszych osób odpowiedzialnych za rozwój również naszej Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego.
No i na pewno takie przygotowanie socjologiczne i psychologiczne pomogłoby mierzyć się kolejnym pokoleniom lekarzy z kwestią utraty, albo może jednak, może nie utraty, ale zmniejszenia tego autorytetu postaci lekarza. O tym, o czym też pan wspominał na początku naszej rozmowy, to, że lekarz przestaje być społecznym autorytetem. Czy to dobrze, czy źle? O tym już nie będziemy wyrokować, ale tak jak pan profesor zwraca uwagę, warto zastanawiać się nad tym, jak wykorzystać te nastroje społeczne, żeby nie pogłębiać kryzysów. I tego też będzie dotyczyć ostatnie pytanie, które przygotowałam. Wrócimy do punktu wyjścia, o tym, jak rozmawiać o nauce, ale to pytanie za chwilę. Przed chwilą zaznaczyłam, że chciałabym na koniec naszej rozmowy, tak w ramach takiego podsumowania już powoli tego, o czym tutaj mówimy, kwestia debaty społecznej i dyskusji na temat nauki. Wspominał pan profesor o tym, że pana zdaniem warto byłoby dopuszczać szerzej do dyskusji publicznej osoby, które wątpią, osoby, które sceptycznie podchodzą do test naukowych, do faktów, do tego, wokół czego tak naprawdę w tym momencie też rozmawiamy. Ale ja mam takie pytanie, jak rozmawiać, jak dyskutować ze sceptykami, żeby też nie robić krzywdy nauce? To taki przykład, który przychodzi mi do głowy. No na przykład dyskusja dotycząca płaskoziemców. I to może trochę trywialny przykład, ale pamiętam sytuację, w której widziałam fragmenty całego godzinnego programu, na szczęście nie w polskiej, ale w amerykańskiej telewizji, gdzie przez praktycznie godzinę człowiek, który negował kulistość Ziemi, podawał bardzo naukowo brzmiące argumenty i nikt mu nie przerwał. Dopiero widząc w internecie analizę po prostu jakiegoś youtubera, mogłam skonfrontować się z tym naukowym spojrzeniem i zobaczyć, co nauka mówi na temat tych argumentów. Chodzi mi o to, żeby jak dyskutować, jak rozmawiać, żeby nie dopuszczać też, nie doprowadzać do takich sytuacji, które po prostu szkodzą nauce.
To są koszty, jeśli tak można powiedzieć, funkcjonowania społeczeństwa pluralistycznego i demokratycznego. No, w społeczeństwie demokratycznym właśnie ten system wolności nauki i swobody obywatelskie, konstytucyjne, dają nam możliwość swobodnego wyrażania swoich opinii. No, te opinie nie muszą być koniecznie zgodne z mainstreamowymi poglądami, prawda? Bo wiadomo, że społeczeństwo jest zróżnicowane po prostu i to jest fakt społeczny, którego no, nie można po pierwsze ignorować, a drugie nie można tych osób, bo to wtedy już pachniało totalitaryzmem, eliminować. Oni mają takie same prawa, prawda? Jak my wszyscy są obywatelami. Unia Europejska słusznie przestrzega i uniemożliwia właśnie wszystkie formy dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek cechę, również ze względu na jakieś poglądy, no, z wyjątkiem jak zupełnie skrajnych poglądów, nie wiem, no, terroryzmu, prawda? Ale to nie mówimy o terroryzmie, tylko mówimy o pewnych wątpliwościach, które są w różnym stopniu nasilone, bo ja właśnie często mówię, że prawdopodobnie do 10% tych osób, które wyznają teorie antyszczepionkowe, żadne argumenty, prawdopodobnie, bo to mogło być przedmiotem badań, doktoratów na przykład, można było to bardzo dokładnie, to jest moja intuicja, prawdopodobnie żadne argumenty nie dotrą, bo te osoby niezależnie od argumentów są, jak gdyby okopały się na swoich pozycjach. Myśmy tutaj w ostatnich pracach magisterskich właśnie badaliśmy opinię studentów na ten temat. I to jest 10-15% takich ludzi, do których te argumenty prawdopodobnie nie dotrą. Natomiast chodzi o tą wahającą się grupę. grupę, która będzie coraz większa, dlatego, bo jeżeli odwołujemy się do tych szczepionek, bo to jednak ten przykład z tezą, że Ziemia jest płaska, jest jednak łatwiejszy do weryfikacji, prawda? No bo wystarczy wznieść się 30 km nad Ziemi i wiemy, że Ziemia nie jest płaska. Natomiast jeżeli chodzi o COVID i te wszystkie skomplikowane kwestie, nie do końca wyjaśnione, dotyczące na przykład tego, czy dziewczynki w wieku 12-13 lat powinny się szczepić, czy nie, prawda? Ostatnio rozmawiałem z nauczycielem, dosłownie z nauczycielami z dużej szkoły, którzy mówili, że w ramach tej akcji szczepienia w szkole zgłosiło się duża szkoła, zgłosiło się chyba 21 osób z tych klas, które powyżej 12 roku życia do szczepienia, w tym żadna dziewczynka. Prawda? Czyli oczywiście to nie jest żadne badanie, to jest przykład życia, ale to pokazuje, że istnieje jakaś czerwona lampka, nazwijmy to symbolicznie, która mówi, która jest transmisją poglądu znanego, prawda, sceptycznego, że może to wpływać na okres menstruacji, na później na szansę zajścia w ciążę, na poronienie i tym pod cały łańcuszek różnych, prawda, i to widać, że to przełożyło się na postawy czy zachowania wręcz ludzi, prawda, które nas w socjologii interesują. Także najpierw jest głowa, prawda, czyli poziom świadomości zdrowotnej, później są postawy, potrzeby ludzi, to wszystko jest na poziomie jeszcze mentalnym, a później są zachowania. To się wszystko układa w taki związek przyczynowo-skutkowy, prawda? Więc walka z tymi poglądami, czy może nie walka, bo to złe słowo, tylko przeciwstawianie się w sposób racjonalny tym poglądom drugiej strony, nazwijmy, żeby nie stygmatyzować nikogo, no wymaga bardzo poważnego przygotowania się, o czym żeśmy wcześniej mówili, prawda? Bo te argumenty nie są zero-jedynkowe. I zawsze jest pewna, racjonalnie na to patrząc, pewna doza, tak jak w każdej nowej technice medycznej dotyczącej szczepienia całej populacji świata, w takim tempie, tego nie było w historii medycyny. A w tej chwili stoimy przed dalszymi pytaniami, prawda? Trzecia dawka. Czy stosować, komu, kiedy, jakie są efekty uboczne, czy są i tak dalej. A być może czwarta, piąta, nie wiem, w nieskończoność możemy to, prawda? I ludzie stawiają sobie pytanie, czy ta czwarta nie jest, trzecia nie jest wstępem do czwartej, a z tyłu głowy mają oczywiście gotową tezę, że to jest interes koncernów medycznych, które zdominowały ten rynek i tak dalej, więc to są bardzo realne pytania, które nie są rozstrzygane na zasadzie zero-jedynkowej, tak nie, prawda? Czyli są jeszcze pewne wątpliwości, których być może od razu najlepsi lekarze nie są w stanie, uczciwie mówiąc, wyjaśnić i to wtedy powinna medycyna powiedzieć, no poczekajmy, są jeszcze jakieś wątpliwości, one są takie, 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 potrzebne są jakieś badania podstawowe, kliniczne, na zwierzętach wcześniej i tak dalej. I w perspektywie roku czy pół roku te sprawy zostaną udokumentowane, wyjaśnione, prawda, poddane dyskursowi w naukach medycznych. Więc moim zdaniem to pytanie, pani redaktor, jak gdyby otwiera, nie zamyka kwestię, tylko otwiera kwestię. Bo my z kwestią nie tylko COVID-u, ale był wcześniej MERS, był SARS-CoV-1 przecież, myśmy się tym zajmowali już chyba pierwsi w Polsce tutaj w Lublinie, w moim zespole. Od początku lat 90. jeszcze od tej zaczęliśmy. Też prezentowaliśmy to nasze stanowisko w bardzo ważnych kongresach międzynarodowych w Edynburgu, w Szkocji ostatnio i tak dalej. Ale to otwiera dyskusję i wydaje mi się, że te pytania i w ogóle te kwestie, które dzisiaj poruszyliśmy w tej długiej rozmowie wieczornej, otwierają dopiero kolejne dyskusje. I być może no, też media powinny też zapraszać tutaj lekarzy, prawda, żeby, czy wirusologów, prawda, żebyśmy mieli taki pełny obraz tego zagadnienia, bo myśmy tutaj zgodnie z prośbą pani redaktor reprezentowali jedną z dyscyplin ważnych, dyscyplin medycznych, socjologii medycyny, ale to nie jest jedyna dyscyplina, która się może tutaj oczywiście wypowiadać, bo mówiliśmy o psychologii, prawda, mówiliśmy o naukach klinicznych, czy epidemiologii, a z drugiej strony wirusologii, prawda, to są te nauki, które są w tym dyskursie koniecznymi partnerami. Także wydaje mi się, że to stwarza nam perspektywę również do dalszych rozmów.
I trudno jest mi się tutaj z panem profesorem nie zgodzić. To już tutaj komentarz w stronę słuchaczy. Myślę, że prędzej czy później jeszcze ten temat powróci, bo czuję, że kwestia tego, skąd bierze się brak zaufania do świata naukowego, jeszcze nie została wyczerpana, ale na dzisiaj już stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był profesor Włodzimierz Piątkowski, kierownik Katedry Społecznych Problemów Zdrowotności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
I ja również dziękuję państwu bardzo serdecznie za uwagę, za te dwie wspólne godziny spędzone jak co czwartek wieczorową porą z audycją Cisza w Eterze. Iwona Kosior przed mikrofonem, kłaniam się nisko i do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy.